Radio Biwak gości dzisiaj w przepięknym zamku w Baranowie Sandomierskim. To miejsce, które koniecznie muszą Państwo zobaczyć. Warto teraz także do nas zaglądnąć, a z nami człowiek, który opowie trochę o tym miejscu, o jego historii. Pan Paweł Przykaza, dyrektor muzeum. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Mówiliśmy już w naszej audycji, że to miejsce nazywane jest Małym Wawelem. Dla Państwa to komplement czy zniewaga?
Nie no, absolutnie jest to jak najbardziej dla nas komplement. Wawel, Zamek Królewski. A my, ranga nieco mniejsza, ale myślę, że warto naprawdę tutaj do nas przyjechać, bo mamy tutaj kilka rzeczy, których absolutnie na Wawelu Państwo nie zobaczycie.
No to wymieniamy. Co to takiego?
Pierwsza i najważniejsza rzecz to maszkarony. Jak wejdą Państwo na dziedziniec, rozejrzą się dookoła, to pod kolumnami, na których wspierają się krużganki, są wyrzeźbione takie ludzko-zwierzęce twarze. Jest ich 18 i one pełnią bardzo ważną funkcję, bo zabezpieczają zamek przed działaniem różnych złych mocy. Także tutaj no, złych duchów też Państwo nie uświadczycie.
Ale ponoć jakieś są.
Oczywiście, że spaceruje tutaj i dama zamkowa i zdarzają się odgłosy pojedynku, ale to są takie ciekawostki, nikomu nic złego się nie stanie. Zachęcam do tego, żeby przyjechać i samemu sprawdzić.
Taśmy policyjnej z miejsca zbrodni tutaj jeszcze nie było.
Nie, absolutnie nie było i myślę, że jak nie pojawią się ekipy filmowe, to taka taśma też się nie pojawi.
Panie dyrektorze, czy mógłby pan opowiedzieć o najważniejszych momentach w historii zamku w Baranowie Sandomierskim? Jakie znaczenie ten obiekt miał w przeszłości dla regionu?
Zamek był siedzibą magnackiego rodu Leszczyńskich. Zbudowany na przełomie XVI-XVII wieku, stanowił taką perłę tutaj w widłach Wisły i Sanu. Później mieszkały tu znakomite rody wiśniowieccy, lubomirscy, sanguszkowie, potoccy, małachowscy, krasiccy. Ostatni właściciele to dolańscy. Bardzo ważnym wydarzeniem w dziejach zamku był pożar, który strawił wnętrza w połowie XIX wieku i od tamtej pory nie wszystko jest dla nas jasne, nie wszystko wiemy, natomiast zamek później odremontowany do II wojny światowej, zamieszkany, później znów zniszczony, no i dzisiaj świeci swoim dawnym blaskiem.
Te rody, które tutaj zamieszkiwały, rody szlacheckie, jakie miały znaczenie poszczególne rody i który może takie najważniejsze piętno odcisnął?
No to zdecydowanie przede wszystkim Leszczyńscy, bo to po nich jest ten zamek, ale lubomirscy dobudowali tutaj wspaniałą galerię tylmanowską z takimi barokowymi sztukateriami. To jest taka perła w tej naszej perle. Na pewno warto wspomnieć też o rodzinie dolańskich, ostatnich właścicielach, bo po nich została kaplica. I kaplica to jest wnętrze szczególne. Ponieważ tutaj jest to wnętrze, które wygląda rzeczywiście tak, jak wyglądało kiedyś. Mamy tutaj dzieła Józefa Mechofera czy Jacka Malczewskiego. Także nie każdy o tym wie, ale warto o tym wspominać, warto o tym mówić, bo nawet i tutaj zdarzają się takie właśnie atrakcje dodatkowe.
A propos atrakcji, wspominał Pan przed chwilą o ekipach filmowych. Także tutaj takie stąpały i trochę zdjęć tutaj skręcono.
No tak, no przede wszystkim serial Czarne Chmury, lata 70. To bardzo wiele osób, które do nas przyjeżdżają, wchodząc na dziedziniec, od razu mówi, gdzieś już to widziałem. No i wtedy okazuje się, że to rzeczywiście widzowie serialu Czarne Chmury. Ale pierwsza produkcja filmowa to jeszcze lata 30. przed II wojną światową i tu był kręcony film Barbara Radziwiłłówna z taką aktorką Jadwigą Smosarską w roli tytułowej. Film też dostępny, można go sobie zobaczyć, także jeżeli Państwo macie chwilę, to zachęcam do tego, żeby sobie gdzieś tam w internecie wyszukać i obejrzeć.
No dobra. Najciekawsze miejsce, takie, do którego pan dyrektor lubi tutaj zajść. Niekoniecznie to, które gdzieś tam w przewodnikach czy w serwisie internetowym jest określone, ale takie klimatyczne, gdzie można trochę z tą historią pobyć, to?
Zdecydowanie przyziemie zamkowe. W przyziemiu zamku mamy ikonografię, są zdjęcia, są ryciny, można zobaczyć, jak ten zamek się zmieniał. I w przyziemiu zamku jest dodatkowo jeden element, o który ciężko w ogóle podejrzewać, że się coś takiego u nas znajduje. To jest łódź dębowa. Dłubanka ma 15 metrów długości, znaleziona całkiem przypadkowo na dnie Wisły i trafiła tutaj do zamku, kiedy po II wojnie światowej był remont, ale wszystkiego zdradzać nie będę. Także jeżeli Państwo chcecie się dowiedzieć, jak to się stało, że łódka jest u nas, to zapraszam, zachęcam do tego, żeby przyjechać i się dowiedzieć.
No, czujemy się zachęceni. Widzę po Agnieszce, że ona chciałaby trochę też... Ja o to zapytam. Ona jest na chodzie?
Łódź nie, nie, absolutnie nie wyprawiamy się na jakieś spływy nią, natomiast jest w jednym miejscu bardzo w takim ciekawym otoczeniu, bo tutaj obok tej łodzi są też ruiny zabudowań z okresu średniowiecza. Zanim zamek powstał, to już tutaj ludzie mieszkali. Pierwsze wzmianki w ogóle archeologiczne wskazują, że ślady po ludziach sięgają aż pierwszego wieku naszej ery.
A jakie unikalne elementy jeszcze architektury można podziwiać w zamku?
Przy samym wejściu warto zwrócić uwagę na szczyt ściany frontowej. Tam jest wspaniała attyka. Z początku XVII wieku, bardzo bogato zdobiąca samą ścianę frontową. No, na pewno dziedziniec Krużganki, kiedy wchodzi się tutaj, można się rozejrzeć na samym dziedzińcu dookoła i zobaczyć te właśnie nawiązujące trochę do Wawelu elementy i schody wachlarzowe, po których pani starostecka zbiegała do Wgirda.
Mieli państwo chyba... Tyle wystarczyłoby, żeby poczuć się zachęconym do przybycia tutaj, ale przed nami jeszcze prawie 3 godziny takich historii. Bardzo dziękujemy, panie dyrektorze. Dyrektor muzeum, dziękuję, pan Paweł Przykaza, był naszym pierwszym gościem, ale nie ostatnim. Dziękujemy pięknie.
Dziękuję również.